Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiusz.
Widzę, broda już taka kwarantannowa trochę u Ciebie.
Tak mówię, nie widziałeś mojej fryzury już.
Ja widziałem czasami pod czapkę. Czasami widzę Cię, jak zakładasz czapkę. Proszę Państwa, to jest nie lada widok, ale to nie jest aż taki widok, jak ten, który żeśmy umieścili na okładce tego podcastu. I bardzo chciałbym Sylwestra niniejszym przeprosić, bo to nieładnie tak pobijaną twarz, ale to tak internet działa, to bardzo wzbudza duże zainteresowanie.
Kopać leżącego, naprawdę.
Przepraszam, więcej nie będę. To ja tylko raz.
Chciałbym tak. Jeszcze powiedzieć, Sylwester, pamiętaj, to Remigiusz w tym podcaście odpowiada za miniaturki. W 100%.
Czekaj, bo następnym będę przeciwnikiem na Fame
MMA. Wiesz, jakby widzę, że tutaj sobie robisz, wydeptujesz sobie tą ścieżkę kariery.
Stary, jak ja bym był 10 lat młodszy, to bym od razu się tam zgłaszał. Już na czwartej tej. Teraz za stary jestem na to. Nie, bo to sporty są też, sporty walki są fascynujące. No, ale za stary jestem na te zabawy. To już Państwo wiedzą, o czym będziemy rozmawiali, ale zanim będziemy o tym rozmawiali, to na pewno coś ciekawego się wydarzyło w tym tygodniu, co?
Tak.
O!
Przeszedłem kolejne Mario. Przeszedłem ten Bowser Fury, czyli to najnowsze Mario, które jest dołączone do...
Czekaj. To mi się kojarzy z jakąś kategorią, jak żeśmy jeszcze robili przegląd Pornhuba. Bowser
tak,
Fury?
Bowsetka.
Bowsetka, okej.
Tak, znaczy no. Tak, ja właśnie sobie przypomniałem, co to jest.
Okej, okay, tak.
Nie. Więc to jest taki... Właściwie takie DLC do Mario Odyssey, ale nie do końca. Co ty tam wziął? Co to było za...
Gorąco mi się zrobiło, jak przypomniałem sobie tą kategorię, muszę klimatyzację włączyć.
I no, właściwie no, przeszedłem, bo jakby napisy końcowe, ale gra trwa dalej. Jeszcze mogę tam sobie zbierać te słoneczka. Ja jestem zakochany w tych grach. Znaczy nie pamiętam, kiedy miałem taką serię, że odpalam grę po grze i te gry... są tak niezwykle wybitne. No, po tym, jak skończyłem Galaxy, które jest strasznie stare, odpalam teraz nowe Mario i to Mario jest inne, oczywiście, ale cały czas jest wybitne i cały czas dostarcza mi to, czego tak naprawdę dawno gry mi nie dostarczały.
Okay,
frajdy. Okay. Zwykle to jest strach i frustracja.
Wiesz co, jest coś takiego. Ja też to zauważam w tych kategoriach, znaczy w tych grach z kategorii tej najwyższej, czyli AAA, że tam czasami opowiedzą ładną historię i gra ładnie wygląda, ale gameplayowo nie jest taka wciągająca. Ona nie daje tyle przyjemności, co te starsze gry kiedyś dawały. I dzisiaj też się trafiają takie współczesne gry, które mają bardzo dobry gameplay, ale nie ma ich tak dużo. Jakby gameplay przestał być, mechanika gry przestała być takim najważniejszym aspektem tej całej opowieści. Zwłaszcza w tych takich największych grach często tak się trochę w nużący sposób bawi samą grą. No ale może takie czasy. No, ale to miło jest... wrócić do takich
tak,
gameplayowych.
Ja ci polecam, cały czas będę cię cisnął na to. Masz tam, leży ci ten Switch, kup sobie tego Mario. Daj mu tam Odyssey. Kilka godzin i przekonasz się, bo no dla mnie to jest, wiesz, ja nie mam tej nostalgii z dzieciństwa do gier Nintendo. Zero.
Rozumiem.
Nie miałem ani Pegasusa nawet nie miałem, tylko u znajomego grałem. Ale to jakościowo to jest mistrzostwo świata te gry.
To jak mówimy o grach, to też jedna rzecz mi przyszła do głowy. Taka nowa gra wyszła na Steamie i ona podbiła bardzo mocno tam te statystyki. Gra nazywa się Loot Hero. To jest taki bardzo, bardzo...
Karcianka jak...
Znaczy właściwie to jest takie połączenie takich gier, one się nazywają coś tam Idle Arena, albo że teoretycznie wszystko się toczy samo, ale tam z takim delikatnym twistem, że masz rundy po rundzie, gdzieś tam rozbudowujesz swoją wioskę, tam wzmacniasz tego bohatera, dobierasz mu ekwipunek i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest, że narodził się nowy gatunek gier dzięki temu, bo to jest takie połączenie właśnie karcianki, trochę takiej AFK Areny plus RPGa. Bardzo to sprytnie działa i wygląda i to jest też taki rogalik taktyczny z takich rzeczy, które ja lubię, więc rzućcie rzućcie sobie Państwo okiem. Loot Hero to się nazywa, kosztuje 50 zł i zainteresowanie na Steamie jest ogromne, przytłaczająco pozytywne. Rosjanie to zrobili. Wygląda strasznie taka pikseloza jeszcze nie współczesna, ale taka sprzed 10 lat. Ale mimo to gra się niezwykle przyjemnie. Więc może nie jest to Mario. A propos Mario, coś tam mi w oko wpadł, jakaś informacja o nowym Switchu Pro, że z większym ekranikiem
tak,
ma
już
być.
Tam takie te duże plotki, że 4K w doku i lepszy ekran OLEDowy.
No to ciekawe może być. Ciekawe. 4K, kurde, z takiej konsolki rany boskie. Czy to jeszcze, i czy jeszcze coś? Czy jeszcze coś masz ciekawego
nie.
do powiedzenia?
A co u ciebie, Remigiuszu?
Wiesz co, rodzina choruje, ja już się trochę wykurowałem, chociaż muszę powiedzieć, że powoli nam to idzie. Za każdym razem, jak córka trafia do przedszkola, to wraca z jakąś tragedią. Ale jak już siedzi w domu, to po prostu szaleje, bo już się przyzwyczaiła chyba do tego dodatkowego ubytku energii w przedszkolu. W związku z tym włazi nam na głowę praktycznie. No ale pozytywnie, jakoś to przetrwamy. Natomiast rozmyślam sobie o COVID-zie, bo ten końcówka marca ma być chyba takim szczytem kolejnej fali. I to, przypominam Państwu, że to cały czas jest zagrożenie, bo czasami zapominamy. Ja dzisiaj też właściwie praktycznie zapomniałem o tym, że ona mi przypomniała, że tam cały czas coś się dzieje w tej sprawie. I w związku z tym różne restauracje, żeśmy mieli taką dyskusję z żoną, różne restauracje się zamykają w bardzo dużych ilościach, więc w ramach wspierania tych restauracji, które jeszcze istnieją, a sprawiają mi przyjemność, to z czystym sumieniem mogę Państwu w Wrocławiu polecić Sushi Toro, się nazywa lokal, z którego sushi biorę tam raz na tydzień i właśnie żeby wspierać i jest super fajne, więc jak ktoś mieszka w tych okolicach Sępolna, Psiego Pola, to polecam Państwu gorąco.
No, bardzo my to takie... z tych lepszych dzielnic nie mamy dostępu do tego sushi.
A nie wiem, może jest, ja nie wiem, jaki mają zasięg. Ale to jest tak, że w związku z tym, że ciężko transport tego jedzenia, więc lepiej być w zasięgu takim, żeby można było sobie samemu podjechać i odebrać, bo teraz się czasami 2,5 godziny czeka na dostawę. Obłożenie tych transportujących osób jest ogromne.
Ja to trochę żartuję, bo ja w takim miejscu mieszkam, że mało co sensownych knajp mi dowozi. To też
no, to współczuję ci bardzo. No, ja też nie mam zbyt wiele, szczerze mówiąc. Jak mówię, no to ja sam wolę pojechać i odebrać niż z dowozem. To jest fajne rozwiązanie, bo tak zamawiam jedzenie na konkretną godzinę, przyjeżdżam tam 15 minut później, mam już w domu ciepłe, więc rodzina szczęśliwa i ja zadowolony. Więc trochę się czuję też, wiesz, jadąc jak na łowach, jak ze starych czasów, kiedy mężczyzna wychodził z domu i wracał z jedzeniem. Więc tak mam, tak. Ani ja tego nie robię, ani nic, ale mam taki instynkt łowiecki mi się uruchamia.
Logistyczny instynkt chyba.
Tak, no, logistyczny. No nie psuj mi tego. No to tyle, jeżeli chodzi o moje historie.
To co?
No i Fame MMA oglądałem.
Fame MMA. Proszę Państwa, w sobotę odbyła się 9. już gala Fame MMA. Jest to gala, która, właśnie federacja, która skupia zawodników znanych. Nie ze sportu, ale w ogóle znanych głównie jako influencerzy, celebryci. I my czasami się tym zajmujemy. Często o tym mówimy, jak to się dzieje. Więc też zauważyłem, że jest to jakby od początku, czyli to już jest trzeci rok, jak ta federacja istnieje, ona bardzo mocno się zmieniła, a dalej jest postrzegana przez perspektywę tego, że pato streamerzy leją się tam po mordach. To już chyba jest dawno za tą federacją. Teraz ci pato instagramerzy tylko się leją po mordach, ci bogatsi. No nie tylko jest w tym wydaniu, czyli w dziewiątce mieliśmy Wardęgę, czyli jeden z popularniejszych youtuberów, Kizo, czyli raper. Miał być Popek, właśnie Kizo Popek, miała być walka wieczorą. Kacper Błoński, idol, nastolatek, czy jeden z największych polskich twórców tiktokowych, Filip Zabielski. Więc no tutaj mamy no takie grono, które ciężko już nazwać patusami.
Tak, ja też patrzę na to trochę. To jest takie
ale nasze... na pewno myślę, że w komentarzach się znajdą chętni.
Wiesz, co pół roku w zasadzie ta gala się odbywa, prawda? Dobrze liczę?
Tak, a teraz kolejna będzie już w kwietniu.
O no proszę, no to szybciutko. Szybko. To się nieźle kręci. To jakby z naszej perspektywy, z mojej, to jest taki fenomen trochę internetowy, YouTube'owy, bo chłopaki jak to wymyślali, to chyba ja podejrzewam, że mieli takie przemyślenia, że to może być atrakcyjne finansowo i też może być takie długoterminowe, ale nie sądzę, żeby przewidywali aż taki sukces, jaki odnieśli ostatecznie. Więc z tego względu to jest coś, na co warto patrzeć. Poza tym faktycznie trochę zmienili się ci zawodnicy. I im jeszcze jest może jeszcze daleko od takiego sportu, ale już równie daleko od patologii, którą gdzieś tam kiedyś na początku byli, więc to wahadło trochę się przesuwa w kierunku sportu w takim bardzo pozytywnym znaczeniu. I tam są też takie rzeczy, które komentatorzy na początku wielokrotnie podkreślali i z którymi się zgadzam, że w związku z tym, że ta gala jest taka dostępna i wzbudza takie zainteresowanie wśród najmłodszych, no i to też zainteresowanie sportem od razu rośnie. To jest taki sport, który powiedziałbym, że no wolałbym, żeby na przykład tenisa wspierali albo bieganie długodystansowe, ale sport tak czy inaczej, więc młodzi ludzie zaczynają się tym interesować i coś robić takiego pozytywnego, jeżeli chodzi o ruch, więc to jest zawsze dobra tendencja. I też jest to ciekawe, to jest taki model, ja zawsze jak o tym opowiadam, to jest taki model kominkowy. Taki bloger jest znany, kominek, teraz się nazywa Jason Hunt. Państwo nie muszą kojarzyć, to jest...
Właśnie wymyśliłem żart, że ty powiesz, że ten model kominkowy, a ja tutaj, i że to jest jakiś model związany z kominkiem prawdziwym i ja tutaj żart o kominku blogerze, ale nie, dobra, okej, okay, bo to jest nie. Rzeczywistość, jakby tak. Wyprzedziła mój żart, dobra, mów.
Więc zawsze o tym wspominam, ponieważ on zaczął od takiego bardzo wulgarnych tematów, bardzo wulgarny pisał. I potem z czasem, jak zebrał sobie określoną liczbę odbiorców, to się gwałtownie przestawił na bardzo kulturalny sposób pisania i taki już pozostał. Z Fame MMA podobna się dzieje rzecz. I to jest taki proces, który faktycznie, ja nie jestem do końca pewny, czy to jest pozytywne, że zaczynamy od takiej ciężkiej patologii, a potem nagle się udajemy, że jesteśmy wspaniałymi sportowcami i wspieramy młodzież polską, ale do tego to się sprowadza. Ostatecznie jest taki pozytywny rezultat.
Wiesz co, tam też była taka idea wyciągania tych patusów z tego bagna. Oczywiście bardziej to był chwyt taki marketingowy i dupochron, ale no jak popatrzymy sobie na tych zawodników, no to wydaje mi się, że taka Marta Linkiewicz trochę chyba jakby wyszła z tego autobusu, że tak...
O Boże, z autobusu to ona wyszła z licznymi opowieściami. To już tego... Ale masz rację, jakby... oczywiście. Ja jestem... Nie mam żadnych złudzeń, że wcale nikt tam na początku nie myślał o tym, żeby tych biednych patostreamerów wyciągać za uszy z tego bagna, w którym ugrzęźli. Ale ostatecznie tak jest. Jeżeli ktokolwiek trochę zdyscyplinuje się w życiu i poświęci trochę czasu na sport, to nagle wiele rzeczy się zaczyna ustawiać, bo to jakby dyscyplina wszelkiego rodzaju pozytywnie wpływa na człowieka. Więc to miało prawo się stać i stało się w bardzo pozytywnym znaczeniu. Więc to jest też taka opowieść, gdzie scenariusz nie do końca oparty na dobrej idei, czyli w zasadzie na zarabianiu pieniędzy kosztem patologii w internecie, zmieniła się w coś bardzo pozytywnego i przyniosła pozytywny skutek. Więc jestem pewny, że na początku nikt nie miał tam dobrych pomysłów związanych z tymi streamerami, natomiast dzisiaj ludzie, którzy stoją za tym, włodarze, jak często się zresztą o nich mówi podczas tej gali, to mogą mówić bardzo pozytywne rzeczy na temat swoich przyszłych planów i można im wierzyć teraz, bo to faktycznie ma dużo sensu dzisiaj. Nie? Więc tak, mogą pomagać ludziom i dostarczać fajną rozrywkę.
Młodzież. No, powiedzmy sobie szczerze, to jest głównie rozrywka i to taka guilty pleasure. Sportowo z gali na galę wydaje mi się, że ma coraz więcej wspólnego ze sportem. No, ale nie wiem, czy to jest akurat atut dla tej federacji.
To jest, tak, wiesz co, no zawsze trzeba znaleźć złoty środek między odrobiną radosnej patologii, a sportowym eventem, który będzie który będzie ciekawy do oglądania także z tego sportowego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że tak się dosyć bezpiecznie udaje organizatorom przesuwać to takie obciążenie na ten sport. No nawet te walki, które były, powiedzmy, jeżeli chodzi o umiejętności zawodników, najsłabsze, to i tak miały jakieś takie były nacechowane taką pozytywną rywalizacją. No więc tam powiedziałbym, że jakby ten poziom sportowy nie stał najwyżej, nawet w odniesieniu do poprzednich gal, ale to i tak jest cały czas ta średnia się przesuwa w dobrym kierunku.
Tak, ale na przykład Kubańczyk. Czy kojarzysz jego walkę? Czy...
Tą taką krótką?
Tak, z low kickami, tak, z Malczyńskim. To jest jakiś po prostu, jakaś bestia się z niego zrobiła.
To prawda, ale muszę przyznać, ja w ogóle kilka rzeczy jest. Ja mam straszny problem z skończeniem walki w ten sposób. Nie, bo to jest też, ja też miałem, ja pasjami przysłuchuję się temu, co Joe Rogan opowiada, nie tylko na podcastach, ale on też ma takie przeglądy gal UFC, część jego podcastów dotyczy UFC, on tam rozmawia z zawodnikami i też tam są takie mieszane opinie na temat tego kończenia walk tymi kopnięciami, że to jest taki sposób na to, by bardzo szybko pokonać przeciwnika, który jest słabszy, nie? Takie trochę jest to upokarzające w ten sposób po prostu skopać po nogach. Trochę mi przypomina bijatyki komputerowe, gdzie zawsze na początku wygrywa ten zawodnik, który po prostu się schyli i kopie po kostkach. Oczywiście to jest zupełnie co innego, bo trzeba umieć to, żeby kopnięcie wykonać skuteczne, to trzeba bardzo dużo ćwiczyć, to jest, ale z perspektywy widza to jest średnia przyjemność. Zresztą też pamiętam opowieści na temat tego, jak pierwszy raz się pojawiła ten sposób walki w MMA. No to wszyscy byli zszokowani, że jeden zawodnik był w stanie pokonać każdego przeciwnika przy użyciu tego jednego kopnięcia. I to było, już nie pamiętam, jak się nazywał, to chyba z Muay Thai był jakiś zawodnik, albo mniejsza z tym, bo to teraz, ale to pewnie ludzie, którzy się znają na tym, to powiedzą. Więc ja nie jestem fanem tego typu stylu, ale on jest niewątpliwie skuteczny i jest absolutnie uprawniony, więc nie będę się czepiał. Ale podejrzewam, że Kubańczyk jest dobry także w każdym innym aspekcie tego MMA, więc jakby mu nie pozwalali kopać, to by inaczej tą walkę wygrał, bo tam jego przewaga była ogromna, więc tak, gratuluję, ale nie umniejszam w żadnym razie.
W ogóle to była gala, gdzie wszyscy wyglądali jak sportowcy, znaczy jak dziki takie. To chyba była pierwsza taka gala, że rzeczywiście wszyscy tam to są takie byczki.
No wiesz, oni wszyscy ćwiczą, im się poświęca trochę czasu, żeby organizatorzy mocno walczą o to, żeby te walki były jak najbardziej sportowe, to o czym mówię, o przesuwaniu tej osi w kierunku sportu, więc trzeba im poświęcić trochę czasu. Poza tym też jest tak, że motywacja jest bardzo silna. Po pierwsze, wiesz, jakby z perspektywy faceta, no to kiedy wchodzisz na oktagon, to, czy tam na ring w tym przypadku, no to chcesz wygrać, chcesz pokazać się z jak najlepszej strony i to jest podstawowa motywacja do tego, żeby ćwiczyć. Nie? Druga motywacja jest finansowa, bo jeżeli wygrasz, jeżeli jesteś tam zawodnikiem, na którego można z przyjemnością popatrzeć, nie tylko jak wygląda, ale też jak walczy, no to jest szansa, że dostaniesz propozycję kolejnej walki i to jest jakaś kariera tam. Te pieniądze, które się wypłaca zawodnikom, no chyba teraz poszło to w okolicach 1,5 miliona, dobrze pamiętam?
Już ci do podziału mówię, bo to Wardenka mówił u siebie w filmie. Aha. Że budżet na zawodników ósmej gali to było 1,5 bańki, no a teraz może było jeszcze więcej.
No więc to jest takie połączenie, że z jednej strony opłaca się być influencerem, który ma duże zasięgi, bo to po pierwsze to jest taki główny warunek, który może spowodować, że znajdziesz się na tej gali, a drugi fajnie wygrywać, bo są z tego pieniądze, jest z tego to wzrost samooceny przecież. No.
Więc
motywacji jest mnóstwo. No przegrywać to słabiej, nie? Wiadomo, że jak będziesz przegrywał parę razy, to cię nie będą tam zapraszali. No ale, no więc jest mnóstwo motywacji do tego, żeby ćwiczyć, żeby trenować, żeby lepiej wyglądać i walczyć coraz lepiej.
Dokładnie. A jest też wiele motywacji, żeby się wkurzyć na federację ze względu na problemy techniczne, które były przez całą galę i to był jakiś kosmos. Znaczy cała strona się wywalała. Właściwie nie cała, tylko stream się wywalał. Ja nie miałem ani razu takiego przykładu, że na przykład, że nie mogłem wejść na stronę. Miałem problemy tylko ze streamem. Po pierwsze, to jest stream 720, to już jakby, w, trochę mało jak na dzisiejsze standardy. Właśnie tą walkę Kubańczyka z Malczyńskim obejrzałem w powtórce, bo ona była dość krótka.
To szybko, no.
I też zresztą rozmawialiśmy sobie w trakcie tej walki, no to ja i ty mieliśmy praktycznie te same problemy. Dużo osób, bardzo dużo, zresztą widać w komentarzach pod postami na Facebooku, że ludzie tam mieli ogromne problemy i są strasznie wkurzeni. I Krzysztof Rozpara, czyli współwłaściciel federacji, powiedział, że cierpieliśmy na bardzo silne ataki hakerskie, DDoS-owe, requestowe boty. Nasza ekipa techniczna pracowała w pocie czoła, by utrzymać transmisję. Ja nie wiem, jak to działa. Znaczy, wydaje mi się, że to jest ściema. Bo jak? Znaczy, jeżeli masz zamknięty dostęp, to ktoś, kto zapłacił, tylko on ma dostęp.
Tak, tak, tak.
To jak DDoS-owe ataki.
No też
stream.
Też właśnie nie do końca wiem, jak to jest możliwe, bo to trzeba by wykupić. Nie. No wiesz, ja się nie znam na tym, pewnie obaj się
znaczy,
nie znamy na tyle, by wiedzieć.
Ja rozumiem, jakby były takie ataki, to by, znaczy tak logicznie, bo się na tym nie znam, więc może ktoś wyjaśni mi, ale wydaje mi się, że jeżeli byłyby ataki DDoS-owe na stronę, to by cała strona padła. Ja nie miałem takiego, ja miałem problem tylko ze streamami.
No, to prawda. Jako, że się na tym nie znamy, no to właściwie ciężko się wypowiadać, ale zachodzi takie podejrzenie, że gala się okazała na tyle popularna, że po prostu zbyt wiele sprzedano biletów i zbyt dużo osób oglądało transmisję naraz. To jest takie najbardziej oczywiste wyjaśnienie i takiego wyjaśnienia raczej nie otrzymamy, bo to niedobrze by świadczyło o organizatorach, że sprzedali więcej biletów niż byli w stanie utrzymać na transmisji. Więc to nieładnie, ale pewnie wezmą poprawkę następnym razem.
Ale są problemy co gala, znaczy to jest nieważne, czy to były takie hakerskie, czy cokolwiek, oni powinni być na to wszystko przygotowani.
Oni powinni wiedzieć przede wszystkim, ile gala uniesie osób oglądających.
Nawet powinni być przygotowani, żeby odpalać, nie wiem, w chmurze jakieś dodatkowe transfery, serwery, żeby ten dodatkowy ruch, bo nagle, wiesz, ty sprzedałeś sobie w preorderze 500 tysięcy biletów na galę. Mhm. Ta poprzednia to około 460 tysięcy biletów sprzedano. To jest bardzo dużo. To jest tam 460 tysięcy streamów. No to okej, jesteś na to przygotowany, ale dajesz sobie jeszcze bufor, że będzie więcej. No i jeżeli przekracza ten wynik twój, ten bufor, czyli sprzedajesz, nie wiem, 800 nagle, dwa razy tyle prawie, no to ty i tak musisz być przygotowany, żeby odpalić te dodatkowe moce strumieniowe.
Nie, to tak, to prawda. To jest profesjonalna gala, zarabiają profesjonalne pieniądze, więc powinni zorganizować profesjonalnego streama. Takie wpadki nie powinny się zdarzyć.
Tak.
Tym bardziej, że to jest dziewiąty raz, to na miłość boską, no prędzej czy później trzeba to zrobić dobrze.
No ale dokładnie.
A cały czas są problemy.
To jest event live. Te walki trwają, no ta najkrótsza 40 coś parę sekund chyba, czy 50 sekund.
Tak.
Nawet minuty nie trwa, no to jeżeli masz problem na stronie przez minutę, no to nie oglądasz całej gali, przecież my za to płacimy. Ja nie mówię tutaj z perspektywy, o wiem jak tutaj co zrobić, tylko ja mówię z perspektywy klienta, który zapłacił za to i nie dostał całego towaru. Płacisz za 10 marchewek, dostajesz 7.
Tak, no źle, to się nie powinno wydarzyć.
No i ja nawet chwilę rozmawialiśmy przed podcastem, co tak naprawdę Fame MMA może zrobić w tym wypadku. Bo co, no nie zwrócą za bilety na bank.
Aha, żeby zrekompensować.
No tak, no bo no, mogą olać to, ale no to ludzie się tylko wkurzą na nich. Coś, no wypadałoby, żeby to ocieplanie tego wizerunku, jakiś gest, żeby zrobili.
No wiesz co, nie wiem, czy to do końca jest konieczne. Ja też, wiesz, oczywiście, że widzowie są niezadowoleni, ale to przeważnie są młodzi ludzie, jak się im dostarczy rozrywkę następnym razem już w kwietniu i się obłoży galę takimi gwiazdami, to ludzie zapomną i będą mieli nadzieję, że te problemy się nie przydarzą. Miejmy nadzieję, że się nie przydarzą. Wiesz, ostatecznie kara za takie zachowanie jest bardzo prosta, to znaczy następnym razem ludzie nie kupią biletu, jeżeli to się będzie powtarzało. I to wszystko. Ja podejrzewam, że oni przeproszą, ale raczej nie sądzę, żeby oferowali coś specjalnego tutaj. No wypadałoby może, a może nie. No,
nie wiem, to jest taki... Mają jakieś tam opcje, jakiś rabat na następną galę dla tych, którzy kupili, mogą udostępnić, bo wiesz, masz te bilety najtańsze, gdzie nie możesz sobie oglądać powtórki. Tam możesz cofać o 2 czy 3 minuty maksymalnie, no ale mogą udostępnić na przykład przez najbliższy tydzień tym z najniższymi biletami te powtórki, żeby sobie zobaczyli tą walkę. No ale to trudno, znaczy wiesz co, czy były problemy techniczne, czy nie były, no to i tak ja miałem wrażenie, że to była najnudniejsza gala w historii chyba.
A, tak, to jest, Boże, to jest jeszcze temat, tam jest kilka rzeczy do przegadania, ale zanim zacznę opowiedzieć, powinienem wspomnieć na początku, bo też wczoraj, chyba w okolicach drugiej w nocy polskiego czasu, Jan Błachowicz z Izraelem Adesnają walczył.
Z całym Izraelem walczył?
Nie, tylko z tym jednym Izraelem. I wygrał na punkty. Nie miałem okazji obejrzeć tej walki, niestety. Nie ma żadnych powtórek z oczywistego powodu, ale żałuję. Chociaż o takiej porze było, że pewnie bym i tak nie oglądał, ale gratuluję bardzo serdecznie i to na pewno była emocjonująca walka. To też była jakaś taka walka eventu, który tam był organizowany. Adesanya chyba pierwszą walkę w ogóle przegrał w swojej karierze. Tam
najwyższa pora.
Ale to jakaś była w ogóle szalona kariera tego zawodnika, bo on tam w bardzo krótkim czasie osiągnął taki sukces. Jedyne, co miałem okazję obejrzeć ostatnio, to kilka skrótów z jego walki i naprawdę był fantastyczny, więc cieszę się, że Błachowicz wygrał. To dla Polski powinien być bardzo znaczący w ogóle ten event.
Powinien dostać medal od prezydenta. Znaczy ja tak sobie tutaj gadam, ale ja się w ogóle na
od medal MMA od prezydenta nie... to Żabson powinien dostać za występy wczoraj. Zwłaszcza za jedną piosenkę o prezydencie, troszkę. No, a więc tak, jeżeli chodzi o czy nudna była, czy nie nudna, no faktycznie tam w tych walkach niewiele się działo. Poza tym ja bym chciał też powiedzieć, że jeżeli chodzi o panów prowadzących, to oczywiście nie dotyczy każdego, ale trzeba pamiętać o tym, że ich też można wysłać na jakiś kurs, na przykład kurs zadawania pytań.
A mówisz teraz o komentatorach, czy mówisz o tych wywiadach między walkami?
Trochę tu i trochę te wywiady między walkami też były takie nieprzyjemne do oglądania. Ja czasami ściszałem, bo nie mogłem na to patrzeć. Ale to jest tak jak zawodników można trenować, tak też można sobie gdzieś tam znaleźć kogoś do przetrenowania tych prowadzących, bo czasami to jest tak, jak się zadaje pytanie, to pośród wielu różnych rzeczy, które tam można by powiedzieć, jeżeli zadajesz pytanie, na które można odpowiedzieć tak albo nie, to jest złe pytanie. Nigdy nie można tak pytać. A tam 90% pytań, jakie zadawane było, to właśnie takie. Na szczęście tam ludzie zapraszani mieli coś do powiedzenia, ale to też można nad tym popracować, serio, bo to jest strasznie jest to dalekie od takich oficjalnych gali, czy nawet eventów sportowych, a nie powinno już być, przecież tam są takie pieniądze, że najwyższa pora albo postawić na prowadzących, którzy mają trochę doświadczenia, albo trochę popracować nad tymi prowadzącymi, którzy może są popularni i cieszą się jakimś dodatkowym zainteresowaniem, trochę wspierają tą galę przez swój udział. Ale to wszystko można by trochę tam podkręcić w kwestii komentatorki. Ten bardzo mi się podobał występ tego faceta, który wcześniej, nie pamiętam jak się nazywa, Holender, wleciał mi, z go powinien zapisać, ten, który pierwszą walkę MMA stoczył i on był jednym z komentatorów i on bardzo niewiele mógł powiedzieć, ponieważ jego kolega prowadzący miał straszny tam słowotok, ale mówił, jak już mówił, to mówił rzeczy takie w miarę rozsądne i sensowne, więc z pewną przyjemnością go słuchałem. A pozostali to do przetrenowania, moim zdaniem, jeżeli chodzi o to. No więc tak, te wszystkie eventy, które były między walkami, te wszystkie rozmowy to były straszne i ja naprawdę źle się czułem słuchając tego. Same walki też były takie średnie, zwłaszcza w końcówce. Finałowa walka bokserska była tragiczna, była... Tragiczne, ja w ogóle nie jestem wielkim fanem boksu od czasu, jak zacząłem oglądać MMA, też nie oglądam jakoś strasznie dużo, no to boks bardzo stracił w moich oczach i jest nużący, no nie ma tego pazura i oczywiście, że fantastyczni zawodnicy na najwyższym światowym poziomie potrafią pokazać klasę i te walki potrafią być emocjonujące, ale nie na takiej gali, no tutaj to było takie...
Widowiskowe to nie było na pewno.
No nie, no straszne było.
Poprzednia finałowa walka też była w boksie na Fame MMA 8 i to było widowisko, jak Najman kopał, a potem zrobił dosiad. To było coś. Znaczy, słuchaj, już tam jakby poziom tych walk to jest tło dla mnie całego tego Fame MMA. Dla mnie tam się mają liczyć emocje, a tutaj naprawdę ani te konferencje nie wytworzyły jakiejś takiej atmosfery. Oni tam się wszyscy kochają i lubią. No, teraz jesteśmy przyjaciółmi. Przecież to jest taka nuda. To ma być Fame MMA, Freak Fight. Tam się mają rzeczy dziać. Dlatego, znaczy, Szkoda, że nie było Popka, bo rzeczywiście by, myślę, że to by trochę zrobiło. Trochę emocji. Wydaje mi się, że jakieś takie śladowe ilości emocji miałem, myśląc o walce Wardęgi. Bo rzeczywiście on tam jechał tego Błońskiego w swoich filmach, więc tam, wiesz, o coś tam niby chodzi. Ale oni na wszystkich konferencjach nie ma problemu, my w ogóle nie mamy Rany boskie. Znaczy, to jest zaprzeczenie tej gali. Zaprzeczenie tej, tego... To tak jakby wrestling robić, tak, że ci, że tam nie ma całej tej historii. No powiedzmy sobie szczerze, jakby sportowo to nie jest jakaś... Ja wiem, że dla, nie umniejszając zawodnikom, no bo przecież, wiesz, no to oni się starają, ale to nie jest poziom UFC. Tutaj chodzi o zupełnie coś innego, o show, a to show było marne.
Wiesz co, ja sobie przypomnę, wiesz, masz rację, że to show jest bardzo ważną częścią tych eventów i w przypadku UFC jest dokładnie tak samo. To znaczy te walki, które wzbudzają największe emocje, to obok umiejętności sportowych wyśmienitych są jeszcze cały czas jakieś takie pogadanki podczas tych prezentacji, które są, no czasami są bardzo ostre, nie? Tam dochodzi praktycznie do bójek, do wyzwisk, jakieś szaleństwa tam się dzieją, bo to jest część tego całego widowiska i faktycznie trochę dziwne się wydaje, że akurat w Fame MMA nagle zmierzamy w kierunku przyjaźni. Ja rozumiem tą skłonność do takiego pozytywnego obrazu tej całej gali i z mojego osobistego punktu widzenia to raczej wolę tą przyjazną atmosferę, natomiast dostrzegam niewątpliwie biznesową wartość tych szaleństw, które mogą się tam odbywać i tych dramatów, które się toczą między zawodnikami, bo godzić to się możemy po walce, ale nie przed, nie? Więc rozumiem, że trzeba podgrzewać tutaj atmosferę i tego może faktycznie brakuje, ale też żeby się wyzywać z klasą, to też trzeba umieć. To nie jest taka prosta sprawa. I podejrzewam, że... Bo to w ostatecznym rozrachunku, jeżeli tego nie potrafisz, to po prostu wyjdziesz na prostaka i na chama, nie? To mało kto się potrafi zrealizować w takiej komedii.
Ale takich ludzi potrzebujemy! Takich ludzi potrzebujemy w tej gali.
No taki roast trochę musi być, połączenie roastu ze sportem.
Ja nie, jak chcę sobie obejrzeć... Jakbym chciał sobie obejrzeć sportowe emocje, to bym sobie oglądał galę UFC, tutaj chodzi o zupełnie coś innego. No niech mi nikt nie wmawia, że jak weźmie celebrytów, to będzie sportowe wydarzenie. No przecież to jest jakaś brednia, to samo sobie zaprzecza. To jest gala, gdzie ta równowaga zupełnie została zachwiana. Że postawiono na, zróbmy tutaj dobre widowisko sportowe, nie? No nie, to się nie uda. Nie istnieje ta federacja w próżni. I naprawdę, brakowało mi Casio. On przynajmniej potrafi w kilku zdaniach taką esencję tego, czym jest Fame MMA, zrobić. Brakowało mi.
Zdaje się, że Neyman też miał czasem kilka zabawnych tekstów.
Ale właśnie,
tekstów.
To tam wiesz, jakby Neyman też tam pasuje. Jest mi przykro, że go tam już nie ma.
Ja myślę, że on jeszcze parę razy skończy karierę na Fame MMA, także spokojnie.
Nie, chyba już jeszcze... tam nie, chyba się obrazili na niego strasznie. No ale brakuje takich ludzi. Tak samo walki kobiet. No bo o nic. Ta stawka jest zerowa. Ani o pieniądze nie walczą, bo nie wiemy tego. Ani tam nie ma żadnych rozwiązywań konfliktów. O nic.
Wiesz co, możesz mieć rację. Ja też mam takie wrażenie, że organizatorzy za bardzo się sfokusowali na tym pozytywnym wydźwięku całego eventu i dużo tam jest takich i to do mnie przemawia i ja to rozumiem i te argumenty są sensowne i to ma taki pozytywny skutek, właśnie pozytywny wpływ na młodzież, ale nie mogą zapominać o tym. Ja teraz też wygooglowałem sobie, o trochę mi wyleciało z głowy, ale chyba największym pyskaczem UFC jest Conor McGregor, który jest fenomenalnym zawodnikiem i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on się tam kłócił i pyskował i wyzywał, a jednocześnie był świetnym sportowcem, który inspiruje ludzi do tego, żeby trenować. Więc taki mój apel do organizatorów, nie zapominajcie o tym, tu nie chodzi o to, że to jest przywiązanie, te kłótnie i te dramaty są przywiązaniem do patologii, nie. One są takim teatralną częścią tego sportowego widowiska. I to jest bardzo ważne, że tego nie wolno unikać. I wiesz, nawet jak wydaje mi się, że zainteresowanie tą galą było ogromne, ale to też jest tak, że albo jakiś człowiek, albo jakieś wydarzenie skupia tą uwagę. Tym razem wydaje mi się, że to był Wardęga, że wokół Wardęgi jest zbudowane bardzo duże community i on był bohaterem tej walki wieczoru tak naprawdę od samego początku. Znaczy bohaterem, znaczy, wiesz, może co, źle odtąd, używam tego słowa.
Tam 2-3 dni wcześniej, z tego co pamiętam, jak okazało się, że Popek nie wystąpi, bo ma złamany palec chyba, z tego co widziałem na Instagramie, no to rzeczywiście jakby ta walka Kizo z Arabem, no to takie emocje zero, no.
Tak, tak, to prawda. Wiesz, i to jest w ogóle to Fame MMA ma taką możliwość budowania pewnej historii, nie? Bo ja kibicowałem Wardeńce, trzymałem za niego kciuki, miałem nadzieję, że się tam pokaże, bo on ma też taki wizerunek i otwardziela trochę, co chodzi po lesie i duma pod chmurą.
Właśnie, to jest... Uważam, że on zmarnował strasznie szansę, że on powinien wyjść na tą walkę w jakimś takim stroju druida z laską jakąś taką,
no, ale miał tam jakieś takie, wiesz, miał takie...
Wyszedł normalnie, tak patrzy i tak...
Nie, przynajmniej nie był oblepiony reklamami, plus miał ten taki słowiański jakiś znaczek gdzieś tam wytatuowany, znaczy wymalowany.
To jest fastyka, pamiętaj.
Nie, to w drugą stronę były te zwrócone, ale żeby wszystko było jasne, ja mogę trochę śmieszkować, ale ja kibicuję Wardędze, ja mam nadzieję, że to będzie dla niego lekcja i że on się jeszcze tam pokaże na tej gali.
Pytanie,
że tym razem
czy
się
będzie chciał.
Ja mam nadzieję, że tak, że to, wiesz, to trzeba, to nie można tak pozostawić, wiesz.
Nie można, no próbujesz i nagle dochodzi do ciebie, że to nie jest na tyle fajne, że ci się chce trenować przez kolejne pół roku i zaniedbywać wszystkie inne rzeczy dookoła, bo ty musisz komuś innym, obcym ludziom coś udowadniać. No jeżeli on nie poczuje w środku, jeżeli on nie stwierdzi, że to jest dla niego jakaś frajda i rzeczywiście to jest jego, no to wiesz, nie ma co się cisnąć.
Wiesz co, to nie chodzi o... Wiesz, bo to jest tak... Ja myślę, że on sobie chciałby coś udowodnić, albo myślę, że on jest takim typem faceta, który chciałby sobie udowodnić, ale też ma tą całą widownię, którą zgromadził wokół siebie, no to trochę tak to bazowało na takim właśnie wizerunku silnego faceta. I on teraz... Wiesz, to, że przegrał w walce, to wcale nie zaprzecza temu wizerunkowi. W pewien sposób trochę podkopało ten wizerunek, oczywiście, ale to jest właśnie nieważne, jak upadasz, ważne, jak się podnosisz, nie? I to jest ten element tego całego jego PR-u, tego, w jaki sposób buduje swój wizerunek w internecie. I myślę, że on nie ma wyjścia, że powinien. I dla mnie to jest ta opowieść, którą Fame MMA może zbudować, że facet przyszedł, dostał łomot, ale potem wziął się za siebie ostro, poszedł do przodu i tam...
Nie, no bo, ale co ma jeszcze wiesz, jaka tam była przede wszystkim ogromna różnica w wzroście, ogromna różnica w zasięgu ramion.
Tak,
no to
tak,
jest sportowa walka.
Dobrze, no oczywiście był postawiony w sytuacji, w której trudno było wygrać, zwłaszcza, że trenował mniej niż jego przeciwnik, ale to wcale nie oznacza, że teraz nie może tego nadrobić, jeżeli będzie odpowiednio zdeterminowany. Znaczy, wiesz, ja go nie chcę wypchnąć, ale co ci chodzi?
No
niech idzie, niech ćwiczy.
Nie, bo dla mnie to
no.
Nie, no niech sobie robi, co chce, no przynajmniej nie będę mówił, co ma robić.
Ja go wspieram, jestem team Wardęga. Nieważne, że tam
nie, no super, no okej. Okay. Nie ma to znaczenia dla mnie, ten wynik. Uważam, że dla niego też nie powinien mieć znaczenia.
Bo no dobrze, to jest jednak, ty masz taki...
Wiesz.
Ty tak patrzysz bez emocji na to.
No właśnie,
jakby,
bo tam
jakby
nie
zbieranie
było
truskawki.
Emocji. Oni się... ja musiałbym sam sobie dorzucić tych emocji. Nie było tam emocji. Żadna praktycznie walka. No nic.
No tak, to było za grzeczne i za sympatyczne w tym wszystkim. Nawet dziewczyny, które zazwyczaj mają taki temperament to bojowy, to tym razem miały taki temperament przyjacielski w ogóle, jakby na imprezę się wybierały.
Tak, a widzisz, chociaż... jak Szpilka wyglądał? Miał cosplay gangstera.
To pięknie. To, no tak, nie pomyślałem o tym, ale faktycznie.
Ale szanuję go za to, naprawdę, na taką galę.
No, on kibicował swojej dziewczynie,
to
która...
by było.
Ale ta jego dziewczyna bardzo, bardzo, bardzo dobrze walczyła tak swoją drogą spośród tych różnych walk. Zresztą tam gdzieś po drodze było kilka dziewczyn, które na dosyć wysokim poziomie, jeżeli chodzi przynajmniej o te takie
no,
youtuberskie,
chyba
streamerskie.
Seksmasterka najlepiej walczyła, z tego co kojarzę, no ale ona też jakieś tam doświadczenie ma. Teraz jest wielka drama, ale w ogóle w to nie wchodzimy, bo to jakby... O, nie, to jakby za dużo. Ale Boxdel powiedział, że bardzo mało kobiet influencerek chce w ogóle walczyć w federacji. I ja, wydaje mi się, że rzeczywiście to może być duży problem. Że oni nie mają tam kogo.
To prawda.
Że to nie pasuje po prostu do tego, do wizerunku.
No, to jest, coś w tym jest, że albo tam pasują sportsmenki i mieliśmy taki pojedynek dwóch dziewczyn, które uprawiają fitness. I to ma sens i dla nich i z ich perspektywy to nie jest takie, powiedzmy, PR-owo złe, albo mamy właśnie dziewczynę szpilki, która trenuje i dla której, wiesz, jakby jest związana trochę z tym sportem przez samego szpilkę, więc to jest bliskie i wybaczalne zdecydowanie. No i ewentualnie możemy mieć dziewczyny, które gdzieś tam nie do końca mają dobry wizerunek w internecie, ale chcą go zmienić właśnie idąc w kierunku sportu. I takich dziewczyn pewnie Boxdel musiałby szukać w ogóle organizatorzy tego, ale no, zgadza się, zgłaszał zapotrzebowanie i niewiele jest chętnych. No, może no, dla dziewczyn, no, jakby zainteresowanie dziewczyn sportami walki jest siłą rzeczy mniejsze niż zainteresowanie mężczyzn, chociaż może nie powinienem dzisiaj tego mówić, ale chyba to jest dosyć oczywiste. No.
Jutro więc to też, powiesz.
Aha, tak, ale to chyba mnie nikt nie potępi, bo to jeszcze się...
Ale to, wiesz, jeżeli mówisz o czymś, co można zmierzyć, a można bez problemu, no to myślę, że tak, że bez okej. Okay. No, ale wracając jeszcze do tych emocji, jak ja się tak zastanawiałem, co tam było takiego ciekawego w tej walce, to w sumie najbardziej rozbawiło mnie to, że... Boże, jak on się nazywa? Zawsze zapominam. Nitro. Nitro transmitował te otwarte walki, bo tam na początku były otwarte walki i dostał bana od Fame MMA. I to było coś. Coś się działo. Ja bym chciał zobaczyć go. On tam wyzwał tego w trakcie tego swojego streama wyzwał jednego z właścicieli Fame MMA na walkę, ale nie na Fame MMA, tylko pod sklepem. Więc to było ciekawe. Ja zastanawiam się i to jeszcze jest taki rzecz, czy czasem jakby celem Wardęgi nie było potwierdzenie swojej wartości influencerskiej.
No on na pewno...
Bardzo cisnął w sprzedaż biletów ze swojego reflinka i pewnie będzie się tym chwalił, jeżeli to będzie dobra liczba, jeżeli no, umowa czy federacja pozwoli mu o tym mówić.
To jest zaskakujące. On faktycznie, wiesz, bo to jest taki trochę osobny temat. Wspominałem o tym, że zbudował bardzo silne community wokół tego kanału. On się Królestwo nazywał, ten kanał pierwotnie. Nadal się
teraz
nazywa
Wataha Królestwo. Ja tylko, zanim będziesz kontynuował, zaprosiliśmy Sylwestra do nas, do podcastu. Mam nadzieję, że po walce nie zrezygnuje ani po tym odcinku.
No, bo to też miałby pewnie dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, ale jakby po tym takim pranksterskim kanale, który gdzieś tam zasięgi zrobił ogromne swego czasu, no to on miał taki moment trochę odejścia od tego YouTube'a i później zajął się tym kanałem takim trochę komentującym, trochę budującym dramy i czy tam komentującym dramy. Ja nie mówię tutaj jakby... To ma zawsze jakieś tam negatywne konotacje, ale nie z tej perspektywy na to patrzę. Więc zbudował to bardzo dobrze i bardzo skutecznie. Tam są ogromne odsłony. No i ci ludzie są skupieni wokół niego, kibicują mu i wspierają go. I wiesz, to nawet jakby fakt, że on był tam obecny, spowodował też także moje większe zainteresowanie. To nie jest taka... Te dramy internetowe to nie jest coś, co śledzę, natomiast śledzę jego karierę i to, jak w jaki sposób się toczą jego YouTube'owe losy z pewną uwagą. Więc myślę, że jego wpływ na młodszych ludzi jest jeszcze większy. I on taki ma dosyć pozytywny ten wizerunek teraz. Ja nie mogę powiedzieć, żeby to był człowiek, który musiał się wstydzić swoich tam aktualnych dokonań. No w żadnym razie.
Ale on jest właśnie bardzo dobrym... Wydaje mi się, że to był taka rzecz, która wygenerowała trochę najwięcej szumu, bo on parę materiałów zrobił właśnie o tych, ile pieniędzy tam poszło, bo to od niego chyba wyszło, że 460 tysięcy dostępów zeszła gala, sprzedała, więc on zrobił szum, tak, wiesz, każda gala, każda jakaś organizacja, każdy event, kiedy spadają w jego stronę afery, dramy, pozwy, wiesz, to dla nich jest problem. A dla Fame MMA to jest jak manna z nieba. Bo tak, tak, na to tym, prawda, to, no, że tam jest cały czas ta atmosfera skandalu. I tam była atmosfera z seksmasterką, która pozywa Boxdela, z panem Pawłowskim, afera, który przechodzi do konkurencyjnej, czyli ten były prowadzący, przechodzi do konkurencyjnej gali, ale tutaj jakby to, że tam się dzieje, oczywiście może to właścicieli, tam widać, że Boxdel to zdenerwowany raczej, może ich to kosztować jakieś nerwy, ale ogólnie dla marketingu i dla biznesu to jest dobre.
Tak, tak, tak.
I Wardęga jest... im to dostarczał, a reszta, no nie.
No, 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 on był zdecydowanie siłą napędową, obok Popka oczywiście, ale nawet powiedziałbym, że Popek dzisiaj nie byłby w stanie takiego, nie byłby w stanie takiego ruchu wygenerować, jaki zrobił im Wardęga.
No nie wiem. Nie wiem, czy myślisz? Nie doceniasz chyba Popka.
Jego... No być może nie doceniam Popka, ale też nie śledzę tak uważnie. Wardęga jest mi bliższy tam z różnych powodów, więc może patrzę na to tak z tej strony i nie do końca trafnie. No, ale to Popek im zrobił sporo zamieszania, nie? W tym faktem, że właściwie kilka dni przed startem się tam wyłożył. No, wiesz, to jest to, o czym masz rację, oni... To co powiedziałem, że oni szukają balansu jakiegoś, jakiejś równowagi. Za bardzo, no, musi być trochę tych freak fightów i musi być trochę sportu. I gdzieś równowaga między jednym a drugim na pewno będzie gwarantowała im sukces. Bo jak pójdą w stronę sportu, to kto wie, wiesz, ale nam nie, może nie zabraknąć ma, nie, tych takich co, szaleństw.
Nie ma szans, ale... żeby oni osiągnęli sukces jako federacja sportowa.
Ja musiałbym, wiesz co, nie przyglądałem się zbyt uważnie temu, jak się oglądają inne gale MMA w Polsce. I jaki w ogóle jest ten rynek. Tak szczerze mówiąc, zacząłem się tym interesować po tym, jakie Fame MMA sukcesy odniosło, ale głównie jeżeli coś oglądam, to albo podcasty Joe Rogana, albo właśnie jakieś takie skróty z UFC. Natomiast jestem ciekaw, jak to się w Polsce rozgrywa, bo kto wie, może ten kierunek sportowy z taką bardzo delikatną domieszką freak fightów jest dla nich jakąś opcją, nie? Może to jest kierunek, który wybrali, może, wiesz, bo to też jest tak, to co powiedziałeś, nie? Że oczywiście te kontrowersje, które się wydarzają, dla eventu to jest bardzo dobra rzecz, natomiast dla organizatorów, no nie zawsze, trochę ich nerwów to może kosztować.
Ale to są takie osobiste koszty.
No tak, 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 ale to może też są zmęczeni, może też chcieliby na spokojnie do tego podejść i zająć się sportem, który jest...
Ja mam wrażenie, że to powody mogą być bardziej biznesowe, czyli oni... łagodzą galę, żeby mieć większych sponsorów i większe pieniądze. Raczej no być może, w tą być stronę
może.
Bym...
Być może, no ale też z tym idzie spokój sumienia, taki osobisty.
No okej. Okay. W następnej gali, czyli w dziesiątce, Don Casio zawalczy z Normanem Parkiem, czyli okay. zawodnikiem UFC, byłym chyba, z tego co pamiętam. Ja nie znam się na tym, więc, ale gwiazdą. Więc oczywiście idą w tą stronę, są głośne nazwiska, ale no cały czas no pewnie też drogie nazwiska i bez tej otoczki, która będzie napędzała tych ludzi, jeżeli przeszliby bardziej w stronę sportową, może takie mają ambicje, nie wiem, nie sądzę, żeby to, bo to biznesowo ryzykowne będzie, a tak to nie mają konkurencji, nie, praktycznie. No to zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, jakie będą. Ta walka jest za trochę ponad miesiąc, więc szybkie te informacje o tych walkach, o tym, co się będzie działo, czy może Popek już wystąpi, czy może nie, kto tam jeszcze będzie, w którą stronę to będzie szło, to na bieżąco będziemy mieli.
Wiesz co, ja też trochę patrzę na to, bo tam pamiętam, że był Isamu, mam nadzieję, że się jeszcze pojawi, mam nadzieję, że Wardęga będzie jeszcze walczył, nawet ta seksmasterka. Ja mam takie, ja mam trochę osobiste podejście do kibicowania tym ludziom, bo pierwsze, część z nich znam, może nie jakoś dobrze, ale znam.
Seksmasterkę, tak rozumiem?
No nie, to w sensie takim, wiesz, bo teraz mamy różne mamy trendy w internecie, jest YouTube, jest TikTok, jest Instagram. Ja tu, wiesz, jak kibicuję YouTube, przynajmniej tym, którzy z YouTube'a zaczynali, żeby YouTuberzy wygrywali tam, więc tak, kibicowałem Wardędze z wielu powodów, ale między innymi także, że reprezentuje trochę miejsce, z którego ja się wywodzę. Więc liczę na to, że oni się pojawią. To jest dla mnie interesujące. I można oczywiście się śmiać, że to są bijatyki i nie do końca tam ma to sportowe znaczenie, ale ja dostrzegam jakby rosnący poziom umiejętności tych ludzi. Dostrzegam także ogromną różnicę między zawodnikami, którzy się tutaj bawią w Fame MMA, a tymi zawodnikami, którzy walczą na oficjalnych galach. I to nawet nie chodzi o to, w jaki sposób tam zadają ciosy, jak potrafią reagować, ale też o kondycję fizyczną, w sensie ile są w stanie wytrzymać, że tutaj chłopaki po 3 rundach machania tymi cepami, to po prostu tak byli wypompowani, że nie byli w stanie podnieść
się. Ja po 10 sekundach nie byłbym w stanie już się podnieść.
To jest straszliwie wymagający sport, jeżeli chodzi o wytrzymałość. I to też jakby pełen jestem uznania dla tych, którzy te zaledwie 3 rundy są w stanie wytrzymać do końca, stojąc na nogach. Nie? To jest strasznie, strasznie wymagający sport. Fajnie się na to patrzy, jak oni się zmieniają, jak stają się coraz silniejsi, coraz sprawniejsi i jakby cieszą się sukcesami. Ja mam jakieś takie pozytywne nastawienie, przynajmniej do tych ludzi, którzy tam występują, którzy występowali od początku i potem jakby swoją karierę tą taką trochę sportową podtrzymują. Więc pamiętam, że żeśmy na początku, kiedy żeśmy o galach Fame MMA mówili, tak miałem taki negatywny stosunek do tego, bo ani mi się nie podobali zawodnicy, ani mi się nie podobała cała ta atmosfera wokół tego i byłem przekonany, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, ale teraz mam już takie trochę lepsze do tego podejście, bo oczywiście, że nadal chodzi o pieniądze, ale w obliczu tych, znaczy jakby w tle takie dosyć pozytywne historie ludzkie się toczą i nikt nie miał pewnie intencji, żeby tego budować w ten sposób, ale one się toczą i tam są raczej korzystne dla tych ludzi. I dla mnie to jest taka, wiesz, taka obserwacja. Lepsze to niż cała masa innych rzeczy, które w telewizji lecą.
I tą puentą myślę, że możemy kończyć odcinek.
Tak jest. Co mamy do zapytania dla Państwa?
Jaką chcielibyście walkę, kogo proponujecie na następną walkę?
Tak jest.
Walka tak jest. Marzeń waszym... na Fame MMA. Ja bym chciał Zandberg kontra Bosak.
To ja nie wiem, czy oni to nie YouTube'owi są politycy. Ja chciałbym, nie, może są YouTube'owi, nieważne. Ja chciałbym się zapytać Państwa, czy uważacie, że Sylwester Vardenga powinien teraz zacisnąć zęby i ruszyć do boju, czy raczej sobie odpuścić? To jest moje pytanie. Znacie moją odpowiedź, jestem ciekawy waszej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Trzymajcie się, cześć.
Do zobaczenia, pa, pa.